Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania książki autorstwa Francisa Scotta Fitzgeralda pod tytułem Ostatni z wielkich. Czyta Artur Ziajkiewicz. Rozdział pierwszy. Wychowałam się w świecie filmu, chociaż sama w żadnym filmie nigdy nie zagrałam. Na przyjęcie w 5. rocznicę moich urodzin przyszedł do nas Rudolf Valentino. W każdym razie tak mi później mówiono. Wspominam o tym tylko na dowód, że jeszcze zanim dorosłam, mogłam widzieć, co się w tym świadku dzieje. Zabrałam się nawet kiedyś do pisania pamiętnika, córka producenta, ale gdy człowiek ma 18 lat, to nigdy w podobnym zamiarze nie wytrwa. Na szczęście. Byłaby to pisanina zbyt podobna do starych, banalnych felietonów Loli Parsons. Mój ojciec zajmował się robieniem filmów, jak ktoś inny, hodowlą bawełny czy produkcją stali, więc nie było nad czym się zastanawiać. Skandaliczne obyczaje Hollywoodu budziły we mnie uczucie rezygnacji. Żadna przyjemność straszyć w domu, w którym już straszy. Zdawałam sobie sprawę, co powinnam o tym wszystkim myśleć, lecz ani rusz nie czułam się zgorszona. Łatwo to powiedzieć, o wiele trudniej ludziom wytłumaczyć. U nas w Bennington niektórzy wykładowcy, Anglicy, naprawdę nienawidzili Hollywoodu, choć udawali obojętność. Z całego serca nienawidzili filmu, widząc w nim zagrożenie własnej egzystencji. Nieco wcześniej, gdy byłam u zakonnic, pewna słodka siostrzyczka poprosiła mnie, abym zdobyła dla niej jakiś scenariusz filmowy. Miała już parę wykładów o eseju i noweli i chciała swoim uczennicom powiedzieć parę słów o scenariuszu filmowym. Zdobyłam dla niej skrypt i przypuszczam, że musiał ją wprawić w zdumienie, bo długo się zastanawiała, lecz nie wspomniała o nim w klasie ani słowem i oddała mi scenariusz bez komentarza. Zdumiona i jakby urażona. Bardzo możliwe, że i moja opowieść spotka się z podobnym przyjęciem. Można godzić się na Hollywood, jakim jest, i taka była moja postawa, lub z pogardą ignorować, jak wszystko, czego nie rozumiemy. Można również Hollywood rozumieć, lecz tylko chwilami. Wszystkie zawiłości produkcji filmowej i pełny jej bilans potrafiło zmieścić w głowie zaledwie kilku mężczyzn, a kobieta mogła tylko starać się zrozumieć któregoś z nich. Świat widziany z samolotu znałam już od dawna. Ojciec ściągał nas do domu i wysyłał z powrotem do szkoły i na uniwersytet samolotem. Nie przestałam latać po śmierci mojej siostry. Samotna podróż zawsze mi ją przypominała i napełniała powagą i smutkiem. Czasem spotykałam w samolocie ludzi filmu, czasem trafił się jakiś interesujący student. Lecz rzadko, bo były to lata kryzysu. Z trudnością zasypiałam w czasie lotu, przeszkadzały mi wspomnienia Eleonory i świadomość pędu nad bezkresnym kontynentem, przynajmniej dopóki małe, zagubione lotniska w Tennessee nie zostały za nami. Tym razem lot był wyjątkowo burzliwy i część pasażerów od razu ułożyła się do snu, a część w ogóle ze snu zrezygnowała. Do tych ostatnich należało dwóch panów siedzących na prawo ode mnie. Po drugiej stronie przejścia, z urywków ich rozmowy domyśliłam się, że są na pewno z Hollywoodu. Zwłaszcza, że jeden z nich nawet na to wyglądał. Nerwowy Żyd w średnim wieku, który albo gadał bez przerwy, albo skulony jak do skoku, zapadał w kłopotliwe milczenie. Drugi był krępym, bladym, brzydkim mężczyzną, lat około 30 i tego z pewnością już gdzieś widziałam. Może u nas w domu? Mogłam być wtedy małą dziewczynką, więc nie miałam mu za złe, że mnie teraz nie poznał. Stewardessa, wysoka, przystojna, olśniewająco czarna brunetka w typie ostatnio modnym, spytała, czy może przygotować dla mnie posłanie. I powiedz, czy dać ci aspiryny? Przysiadła na brzegu mojego fotela, huśtając się dość ryzykownie w porywach czerwcowego huraganu. Czy chcesz proszek nasenny? Nie. Taka byłam zajęta innymi pasażerami, że nie zdążyłam cię zapytać. Usiadła przy mnie, wsuwając się pod mój pas bezpieczeństwa. A może gumy do żucia, kochanie? To mi przypomniało, że czas pozbyć się tej, którą z nudów żułam już od kilku godzin. Zawiniętą w kawałek gazety włożyłam do automatycznej popielniczki. Poza tym poznaję naprawdę kulturalnych ludzi, pochwaliła mnie stewardesa. Dobrze wychowany człowiek zawija gumę w papierek, zanim ją wyrzuci. Posiedziałyśmy chwilę w kołyszącym się półmroku. Trochę mi to przypominało jakiś modny lokal w porze zmierzchu między posiłkami. Czuwali wszyscy. Właściwie nie wiadomo po co. Myślę, że nawet stewardessa skłonna była zapomnieć, co tu robi. Opowiedziała mi o pewnej młodej, znanej aktorce, z którą leciała przed 2 laty na zachód. Było to w najgorszym okresie kryzysu i niepokoiła się poważnie o dziewczynę, która patrzyła przez okno z takim zapamiętaniem, jakby zamierzała wyskoczyć. Okazało się jednak, że młoda aktorka nie nędzy się bała, tylko rewolucji. Wiem, co wtedy zrobię, zwierzyła się stewardessie. Pojedziemy rażeni z mamą do Yellowstone i spokojnie przeczekamy, aż się wszystko skończy. Potem wrócimy tutaj. Oni nie zabijają artystów, wie pani? Spodobał mi się ten pomysł. Wywołał w mojej wyobraźni obraz aktorki i jej matki, którym dobroduszne, konserwatywnie nastrojone niedźwiedzie przynoszą miód, a łagodne jelonki mleko łani i każdy z nich gotów na zawołanie podścielić się pod głowę jak poduszka. Z kolei ja opowiedziałam stewardesie o pewnym prawniku i pewnym reżyserze, którzy w owym heroicznym okresie zwierzyli się którejś nocy mojemu ojcu ze swoich planów. Gdyby armia buntowników zdobyła Waszyngton, prawnik zamierzał udać się czekającą na niego łodzią w górę rzeki Sacramento i po kilku miesiącach wrócić, ponieważ oni po rewolucji zawsze potrzebują prawników, żeby rzecz zalegalizować. Reżyser nastrojony był bardziej defetystycznie. Miał przygotowany stary garnitur, koszulę i buty. Nigdy się nie przyznał, czy jego własne, czy wzięte z rekwizytorni, i postanowił po prostu zniknąć w tłumie. Pamiętam, jak ojciec powiedział do niego: ale wystarczy, by spojrzeli ci na ręce i od razu zobaczą, że od lat nic nie robisz, i poproszą cię o legitymację związkową. Pamiętam również, że zbity z tropu reżyser kończył deser z ponurą miną i że wszyscy oni wydawali mi się tacy śmieszni i małostkowi. Czy twój ojciec jest aktorem? Spytała mnie stewardesa. Z całą pewnością słyszałam już nazwisko Brady. Na dźwięk tego nazwiska obydwaj panowie siedzący po drugiej stronie przejścia spojrzeli na mnie. Spojrzeli w sposób charakterystyczny dla Hollywoodu. Spod oka i przez ramię. Potem ten młody, blady, krępy facet odpiął pas bezpieczeństwa i stanął obok nas w przejściu.
Czy pani jest Cecylią Brady?
Spytał z wyrzutem, jak gdybym naumyślnie ukrywała przed nim swoje nazwisko.
Byłem pewny, że skądś panią znam. Jestem Wiley White.
Mógł sobie darować tę dokładność, ponieważ w tej samej chwili jakiś inny głos powiedział:
tylko ostrożnie, Wiley.
I jeszcze jeden mężczyzna przecisnął się w przejściu za jego plecami i poszedł prosto w kierunku kabiny pilota. Zaskoczony Wiley rzucił za nim zuchwale, lecz o sekundę za późno:
rozkazy przyjmuję tylko od pilota.
Znałam ten ton. Władcy Hollywoodu lubili przekomarzać się ze swym otoczeniem. Stewardesa upomniała go: nie tak głośno, proszę pana. Niektórzy pasażerowie już śpią. Spostrzegłam teraz, że ów siedzący po drugiej stronie przejścia Żyd w średnim wieku wstał nagle z fotela i wzrokiem pełnym bezwstydnej, choć powściąganej zawiści odprowadzał oddalającą się postać, a raczej plecy tego pana, który, znikając im z oczu, wykonał ręką pożegnalny ruch na prawo i na lewo. Spytałam stewardesę: czy to był drugi pilot? Nie, to pan Smith. Zajmuje oddzielny przedział, nasz przedział dla nowożeńców, ale leci sam. Drugi pilot jest zawsze w mundurze, wstała. Pójdę dowiedzieć się, czy lądujemy w Nashville. Wiley White przeraził się.
Dlaczego?
Od strony Mississippi nadciąga burza.
Czy to znaczy, że pozostaniemy w Nashville całą noc?
Jeśli to będzie konieczne. Nagły przechył dowiódł nam, że będzie.
Rzucił White'a w fotel naprzeciw mego, pchnął stewardesę jak po pochylni w stronę kabiny pilota, a owego Żyda z powrotem przygwoździł do fotela.
Wyraziliśmy oburzenie paru mocnymi, starannie dobranymi słowami, jak przystało ludziom nawykłym do latania, i rozsiedliśmy się wygodnie. Nastąpiła ceremonia prezentacji.
Panna Brady?
Pan Schwartz? Powiedział Wiley White.
Jest również serdecznym przyjacielem pani ojca.
Pan Schwartz potwierdził to skinieniem głowy tak wymownie, że wydało mi się, że słyszę słowa: to prawda. Bóg mi świadkiem, że to prawda. Kiedyś mógł rzeczywiście głośno powiedzieć coś takiego. Lecz teraz najwyraźniej był człowiekiem przegranym. Czasem spotyka się nagle znajomego, który porządnie oberwał w jakiejś bójce czy wypadku. Otwierasz szeroko oczy. Co ci się stało? Pytasz, a ten zamiast odpowiedzieć, ma mrocze coś bezradnie, bo ma spuchnięte wargi i wybite zęby. Wygląd pana Schwartza nie zdradzał żadnych cielesnych obrażeń. Jego wydatny perski nos i głębokie owalne cienie pod oczami były tak samo cechą wrodzoną jak czerwień na irlandzkim zadartym nosie mego ojca.
Nashville! Krzyknął Wiley White. To znaczy, że zawiozą nas do hotelu. I na wybrzeże dotrzemy dopiero jutro wieczorem, jeżeli w ogóle. Mój Boże, urodziłem się w Nashville.
Należałoby sądzić, że chętnie zobaczysz to miasto.
Nic podobnego, omijam je od 15 lat i mam nadzieję, że nigdy go nie zobaczę.
Lecz miał zobaczyć, ponieważ nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że schodzimy w dół, coraz niżej, jak Alicja w Króliczej Jamie. Osłaniając oczy dłonią tuż przy szybie, dostrzegłam daleko z lewej strony kontury miasta. Zielone napisy „prosimy zapiąć pasy” i „nie palić” świeciły się już od pierwszych podmuchów burzy.
Czy słyszałeś, co powiedział? Odezwał się Schwartz ze swojego fotela, przerywając uporczywe milczenie. Czy co słyszałem? Spytał Wiley. Jak on się tu nazywa? Wyjaśnił Schwartz. Pan Smith. A czemu nie? Spytał Wiley. Och, drobiazg,
szybko odparł Schwartz.
Po prostu wydało mi się to śmieszne. Smith.
Nigdy nie słyszałam śmiechu, w którym byłoby mniej wesołości.
Smith. Sądzę, że od czasu dyliżansów pocztowych nie było miejsc bardziej zagubionych, pogrążonych w posępnej ciszy jak lotniska. Budynek starej poczty z czerwonej cegły znaczył kiedyś środek miasta, ale na takiej opustoszałej stacji wysiadał tylko ten, kto tam mieszkał. Natomiast lotniska cofają nas jeszcze dalej w przeszłość. Przystanki na wielkich szlakach handlowych.
Widok pasażerów ciągnących pojedynczo albo parami przez lotnisko o tak późnej porze zawsze zwabiał gromadkę ciekawych, nawet o 2 w nocy. Młodzież przyglądała się maszynom, starsi pasażerom badawczo i nieufnie. My z tych wielkich transkontynentalnych samolotów byliśmy dla nich bogaczami z wybrzeża, którzy spadli z nieba w sam środek Ameryki. Może się kryć wśród nas wielka przygoda w postaci jakiejś gwiazdy filmowej. Rzadko się to zdarzało i zawsze gorąco pragnęłam, żebyśmy się prezentowali ciekawiej. To samo uczucie miewam na premierach filmów, gdy kinomani patrzą na człowieka z gniewnym wyrzutem, że nie jest słynną znakomitością. Po wyjściu z samolotu w jednej chwili zostaliśmy z Wileym parą przyjaciół. Podał mi ramię, gdy dotknęłam stopą ziemi, i pomógł złapać równowagę. Od owej chwili nie opuścił mnie na krok, co wcale mi nie przeszkadzało. Gdy tak szliśmy po płycie lotniska, stało się dla mnie oczywiste, że jeśli los rzucił nas tutaj, to we dwoje. Jakże inaczej się czułam, gdy straciłam mojego chłopca. Grał na fortepianie z tą Reiną w małym wiejskim domku w Nowej Anglii koło Bennington. A ja zdałam sobie sprawę, że nie jestem potrzebna. Reina uczyła go o melodii, którą Guy Lombardo śpiewał w radiu. klawisze jak liście i jej dłonie leżące na jego dłoniach, gdy pokazywała mu, jak brać akordy. Byłam wtedy na pierwszym roku. Weszliśmy do budynku, za nami pan Schwartz, wciąż jakby pogrążony we śnie. Gdy próbowaliśmy uzyskać jakieś informacje przy okienku, nie odrywał wzroku od drzwi wiodących na płytę lotniska, jak gdyby się bał, że samolot odleci bez niego. Opuściłam ich na kilka minut i w tym czasie musiało coś zajść, bo gdy wróciłam, stali obok siebie i White przemawiał do Schwartza, który wyglądał jak cudem wyciągnięty spod cofającej się ciężarówki, albo jeszcze gorzej. Przestał wpatrywać się w otwarte drzwi. Usłyszałam ostatnie słowa Wiley'ego.
Mówiłem, żebyś nie gadał. Dobrze ci tak. Powiedziałem tylko...
Przerwał, gdy podeszłam do nich, pytając, czy dowiedzieli się czegoś nowego. Było 2:30 nad ranem.
Niewiele, odpowiedział Wiley White. W każdym razie na pewno nie wystartujemy przed upływem 3 godzin, więc kilku frajerów udaje się do hotelu, ale ja chciałbym ci pokazać Hermitage, dom Andrew Jacksona.
Przecież nic nie zobaczymy w ciemności, zauważył Schwartz. No wiesz, za 2 godziny wzejdzie słońce.
To jedźcie sobie we dwoje, powiedział Schwartz.
W porządku, a ty jedź do hotelu. Autobus jeszcze czeka i on też tam jest, dodał z naciskiem. Może to nawet dobrze.
Nie, pojadę z wami,
szybko powiedział Schwartz. Ogarnięci nagle ciemnością jak na wsi, wsiedliśmy do taksówki. Schwartz jakby poweselał. Klepnął mnie po kolanie dla dodania otuchy.
Nie mogę was opuścić, powiedział. Musicie mieć przyzwoitkę. Kiedyś, dawno temu, kiedy byłem bogaty, miałem córkę, piękną córkę. Mogłoby się zdawać, że córkę wzięli w zastaw dłużnicy.
Będziesz miał drugą, zapewnił go Wiley. Wszystko odzyskasz. Niech się tylko obróci koło fortuny, to znajdziesz się tam, gdzie tatuś Cecylii. Prawda, Cecylio?
Gdzie właściwie jest ten Hermitage? Spytał zaraz potem Schwartz. Pewnie gdzieś na końcu świata. Nie spóźnimy się na samolot?
Przestań. Trzeba nam było wziąć stewardesę, to miałbyś niańkę. Przecież podobała ci się. Osobiście uważam, że to ładna dziewczynka.
Jechaliśmy długo przez zupełnie płaską równinę. Nagą, gdzieniegdzie tylko jakieś drzewo przy drodze. Jakaś szopa i drzewo, a potem nagle droga zaczęła wić się w górę przez las. Nawet w ciemności czułam zieleń tego lasu, jej świeżość i jak się różni odcieniem od oliwkowej zieleni Kalifornii. Minęliśmy murzyna poganiającego przed sobą 3 krowy, które zaryczały, gdy spędzał je na brzeg drogi. Były to prawdziwe krowy o ciepłych, świeżych, jedwabistych bokach i murzyn też wyglądał realnie. Wynurzył się z mroku tuż koło samochodu i patrzył na nas wielkimi, brunatnymi oczami, gdy Wiley wręczał mu 25 centów.
Dziękuję, powiedział. Dziękuję państwu.
I stał w miejscu, gdy ruszyliśmy dalej. Tylko krowy znów zaryczały w ciemną noc. Przypomniałam sobie, jak pierwszy raz w życiu zobaczyłam owce. Setki owiec. I nasz samochód, nagle wjeżdżający w to stado, na tyłach starego studia Lemla. Wymęczone zdjęciami owce wyglądały żałośnie, ale panowie w samochodzie mówili bez przerwy:
świetne! Czy o to ci chodziło, Dick?
Świetne, naprawdę świetne.
A człowiek nazwany Dickiem stał nadal w samochodzie niby Cortez czy Balboa, mierząc wzrokiem tę falującą wełnistą szarość. Dawno już zapomniałam, w jakim filmie były te owce. Jeżeli w ogóle wiedziałam. Jechaliśmy godzinę. Przejechaliśmy przez rzeczkę po starym żelaznym moście, na którym zaklekotały deski. Piały już koguty i w zagrodach farmerów, mijanych po drodze, poruszały się niebiesko-zielone cienie.
A mówiłem, że niedługo ranek, powiedział Wiley. Urodziłem się niedaleko stąd jako syn żyjących w nędzy biedaków z południa. To, co kiedyś było moim rodzinnym domem, służy teraz za wygódkę. Było nas 4 służby, ojciec, matka i moje 2 siostry. Odmówiłem wstąpienia do tego zawodu i udałem się do Memphis, aby zrobić karierę, która zaprowadziła mnie obecnie w ślepy zaułek. Objął mnie ramieniem. Cecylio, czy wyjdziesz za mnie, żebym mógł korzystać z fortuny Brady'ch? Był tak rozbrajający, że oparłam głowę o jego ramię. Co ty właściwie robisz, Cecylio? Chodzisz do szkoły?
Jestem w Bennington na trzecim roku.
Och, najmocniej przepraszam. Powinienem był wiedzieć, lecz nigdy nie było mi dane korzystać z dobrodziejstw wyższego wykształcenia. Czytałem w Esquire, że już na pierwszym roku wszystko umieją, Cecylio.
Nie rozumiem, doprawdy. Dlaczego ludzie uważają, że dziewczyny na wyższych studiach...
Nie usprawiedliwiaj się, nauka to potęga.
Z naszej rozmowy od razu widać, że lecimy do Hollywoodu, odparłam. Hollywood jest zawsze tak strasznie zacofane.
Chcesz powiedzieć, że dziewczęta na wschodzie nie mają prywatnego życia?
Właśnie o to chodzi, że mają. Przestań nudzić, puść mnie.
Nie mogę, bo obudzę Schwartza, a przypuszczam, że po raz pierwszy od kilku tygodni zasnął. Posłuchaj mnie, Cecylio. Miałem kiedyś romans z żoną pewnego producenta. Bardzo krótki. Kiedy się skończył, powiedziała bez ogródek. Powiedziała dosłownie tak. Żebyś ani słowa nie pisnął, bo wylecisz z Hollywoodu. Mój mąż ma tu o wiele więcej do gadania niż ty.
Znowu wydał mi się miły. Po chwili taksówka wjechała w długą aleję pachnącą kaprifolium i narcyzami. I stanęliśmy przed wielkim szarym budynkiem. Domem Andrew Jacksona. Szofer odwrócił się do nas, żeby coś powiedzieć o tym domu, lecz Wiley uciszył go, wskazując Schwartza i ostrożnie wysiedliśmy z auta.
Nie dostaniecie się teraz do środka, powiedział uprzejmie kierowca.
Weszliśmy oboje na schody i siedliśmy, opierając plecy o szeroki filar.
Co z tym Schwartzem?
Spytałam. Kto to jest?
A niech go diabli wezmą. Był kiedyś dyrektorem jakiejś spółki. First National, Paramount, Untitled Artists, a teraz jest na dnie. Ale wypłynie, nie można wylecieć z tej branży, chyba że jest się narkomanem albo pijakiem.
Nie lubisz Hollywoodu? Podpowiedziałam.
Przeciwnie, lubię, na pewno lubię, ale to nie temat do rozmowy na stopniach rezydencji Andrew Jacksona. I do tego o świcie.
A ja lubię Hollywood, upierałam się.
W porządku. To miasto górników w kraju lotosów. Kto tak powiedział? Ja. Miejsce dobre dla cwaniaków, ale ja przybyłem z Savannah w stanie Georgia. Od razu pierwszego dnia znalazłem się na wielkim przyjęciu na garden party. Gospodarz uścisnął mi rękę i zostawił samego. Czego tam nie było? Basen, zielony mech, po $2 za cal. Śliczne dziewczynki, rozbawione, pijane. Tylko że nikt nie odezwał się do mnie. Dosłownie nikt. Zagadnąłem parę osób, bez skutku. Nikt mi nie odpowiedział. I tak to trwało przez godzinę, dwie. A potem wstałem i wyleciałem na ulicę jak wariat. Czułem się pozbawiony osobowości do tego stopnia, że dopiero w hotelu odzyskałem świadomość własnego nazwiska, kiedy w recepcji wręczono mi list zaadresowany do mnie.
Ja oczywiście nigdy nie miałam takich przeżyć. Lecz gdy pomyślę o przyjęciach, na których bywałam, to rozumiem, że coś podobnego mogło się zdarzyć. Hollywood nie przepada za obcymi. Chyba że po gościu widać wyraźnie, że załatwił swoje interesy gdzie indziej i nie będzie się czepiał nikogo. Innymi słowy, że to jest ktoś. A nawet wówczas powinien mieć się na baczności. Trzeba było wznieść się ponad to, powiedziałam przymilnie. Nie musisz się wstydzić, kiedy ludzie są niegrzeczni. To wstyd dla tych, z którymi zadawali się wcześniej.
Żeby taka ładna dziewuszka mówiła takie mądre rzeczy...
We wschodniej stronie niebo pojaśniało i Wiley widział mnie teraz lepiej. Szczupłą, o dobrych rysach, bardzo szykowną, z umysłem żywym jak noworodek pchający się na świat. Ciekawa jestem dziś, jak mogłam wyglądać wówczas o świcie, 5 lat temu. Pewnie trochę nieświeżo i blado, ale byłam w tym wieku, kiedy się ma młodzieńcze złudzenia. Każda przygoda jest dobra. Wystarczyło wykąpać się i przebrać, aby długo jeszcze nie poczuć znużenia.
Wiley przyglądał mi się z uznaniem, które mi naprawdę pochlebiało. Lecz nagle przestaliśmy być sami. Pan Schwartz, prosząc o wybaczenie, przerwał nam tę piękną scenę.
Uderzyłem się o jakąś klamkę, powiedział dotykając kącika oka.
Wiley zerwał się z miejsca.
W samą porę, panie Schwartz, powiedział. Wycieczka właśnie zbiera się do powrotu. Oto dom starej Hikory, 10. prezydenta Ameryki, zwycięzcy spod Nowego Orleanu, przeciwnika Banku Narodowego i inicjatora Wielkiej Czystki.
Schwartz spojrzał na mnie jak na ławę przysięgłych.
Otóż i ma pani pisarza, powiedział. Wszystko wie, tylko na niczym się nie zna. Coś takiego, wykrzyknął Wiley z oburzeniem.
Od pierwszej chwili podejrzewałam, że jest pisarzem. I chociaż lubię pisarzy, bo mają odpowiedź na każde pytanie, to jednak zmalał w moich oczach. Pisarz to nie człowiek, a jeżeli już, to taki, w którym jest wielu ludzi naraz, choć za wszelką cenę stara się być tylko jedną osobą. Z pisarzem jest jak z aktorem tragicznie uciekającym od własnego obrazu w lustrze. Kręci się, wygina, odchyla do tyłu. I napotyka odbicie swej twarzy w kryształowym żyrandolu.
Czy nie mam racji, Cecylio? Spytał Schwartz. Nie mogę znaleźć odpowiednich słów. Wiem tylko, że powiedziałem prawdę.
Wiley patrzył na kolegę i oburzenie w nim rosło.
Już to gdzieś słyszałem, rzekł. Powiem ci jedno, Manny. Jestem człowiekiem przytomnym, o wiele przytomniejszym od ciebie. Godzinami wysłuchuję w biurze takich bzdur, że flaki się we mnie przewracają. Wszędzie poza Kalifornią już by cię dawno zamknęli u czubków. A potem twierdzi, że to on jest przytomny, a ja marzyciel i żebym zechciał łaskawie zostawić go w spokoju i zastanowić się nad jego słowami.
Dziwna twarz pana Schwartza jakby się do reszty rozpadła na poszczególne elementy. Jednym okiem spojrzał w górę na korony wysokich olch. Rękę podniósł do ust i odruchowo przygryzał skórkę na serdecznym palcu. Nad kominem domu krążył jakiś ptak i Schwartz powiódł za nim wzrokiem. Ptak przysiadł na brzegu komina jak kruk i Schwartz nie spuszczał oczu z tego obrazka.
Nie można wejść do środka, powiedział. A wy musicie już wracać na lotnisko.
Dzień jeszcze nie wstał. Dom wyglądał jak ładne, duże, białe pudło, zapomniane i od 100 lat puste. Poszliśmy z powrotem do taksówki. Dopiero gdyśmy się usadowili i pan Schwartz ku naszemu zdumieniu zatrzasnął za nami drzwiczki, zrozumieliśmy, że nie zamierza jechać z nami.
Nie polecę na wybrzeże. Po przebudzeniu postanowiłem nie lecieć dalej. Zostanę tutaj. Szofer przyjedzie po mnie później. Wracasz na wschód?
Spytał zaskoczony Wiley.
Tylko dlatego, że...
Zdecydowałem się, odparł Schwartz z bladym uśmiechem. Byłem kiedyś człowiekiem niezwykle zdecydowanym, nawet nie uwierzysz, jak bardzo. Wyciągnął z kieszeni kartkę, gdy kierowca rozgrzewał silnik.
Zechcesz to oddać panu Smithowi?
Czy mam przyjechać po pana za 2 godziny? Spytał Schwartza kierowca taksówki.
Tak, oczywiście, z przyjemnością rozejrzę się po okolicy.
Myślałam o nim bez przerwy w czasie powrotnej jazdy. Próbując pogodzić jego osobę z brzaskiem dnia, z otaczającym nas krajobrazem. Musiał odbyć długą drogę z jakiegoś getta, by móc stanąć przed przybytkiem tak pełnym surowości. Manny Schwartz i Andrew Jackson, trudno było ich wymienić w jednym zdaniu. Wątpię nawet, czy Schwartz wiedział, kim był Andrew Jackson. Lecz być może doszedł do wniosku, że skoro ludzie tak dbają o ten dom, to Andrew Jackson musiał być człowiekiem wielkim i pełnym miłosierdzia, kimś, kto potrafi zrozumieć. Na początku i na końcu życia człowiek potrzebuje pokarmu, piersi, wiary i żeby miał się do czego przytulić, gdy jest już nikomu niepotrzebny i chce wpakować sobie kulę w łeb. Oczywiście o niczym nie wiedzieliśmy przez 20 godzin. Na lotnisku powiedzieliśmy kasjerowi, że pan Schwartz zrezygnował z dalszego lotu i zapomnieliśmy o nim. Burza poszła na wschód i rozbiła się o pasmo gór. Mieliśmy wystartować w ciągu godziny. Przybyli z hotelu zaspani podróżni, a ja zdążyłam zdrzemnąć się na wojskowej pryczy,
Po nieudanej nocy rosło w nas na nowo przeczucie niebezpiecznej podróży. Nowa stewardesa, wysoka, przystojna, kruczoczarna brunetka, dokładna kopia pierwszej, z tą tylko różnicą, że zamiast granatu z czerwienią miała na sobie letni uniform płócienny. Przeszła pospiesznie obok nas z walizeczką w ręce. Czekaliśmy. Wiley usiadł przy mnie. Czy oddałeś tę kartkę panu Smithowi? Spytałam go na wpół śpiąc. Tak. Kim jest właściwie pan Smith? Podejrzewam, że to on zepsuł Schwartzowi podróż.
Schwartz jest sam sobie winien.
Mam uprzedzenie do tyranów, odpowiedziałam. Mój ojciec usiłuje tyranizować cały dom, a ja mu wciąż powtarzam, że powinien wyżywać się w wytwórni. Zlękłam się, że może jestem nielojalna. Ale czy o tak wczesnej porze słowa się liczą? A jednak pod presją tej tyranii poszłam do Bennington, za co jestem ojcu bardzo wdzięczna.
Wyobrażam sobie starcie takiego tyrana jak Brady z drugim tyranem Smithem, gdyby mieli się kiedyś spotkać.
Czy pan Smith to konkurent ojca?
Niezupełnie, raczej nie. Lecz gdyby konkurowali ze sobą, wiedziałbym, na kogo stawiać.
Na ojca?
Oj, chyba nie.
Trudno rozbudzić w sobie rodzinny patriotyzm o tak wczesnej porze. Zjawił się pilot z kasjerem i obydwaj pokiwali głowami na widok pijanego pasażera, który właśnie wrzucił 2 5-centówki do grającej szafy, a potem rozwalił się na ławce, walcząc ze snem. Wybrał piosenkę pod tytułem Stracony. Muzyka jak grzmot zatrzęsła powietrzem. Po krótkiej przerwie zabrzmiała druga piosenka. Na zawsze. Podobnie zasadnicza i tragiczna w swojej wymowie. Pilot zaprotestował energicznym ruchem głowy i podszedł do pasażera. Obawiam się, przyjacielu, że tym razem nie będziemy mogli pana zabrać.
A dlaczego?
Pijany facet usiadł. Wyglądał okropnie, lecz niewątpliwie był przystojny i budził we mnie współczucie, pomimo gustu do tak podłej muzyki.
Ale ja chcę polecieć wysoko.
Innym razem, przyjacielu. Pod ciężarem rozczarowania pijany zleciał z ławki. Tymczasem głośnik, przekrzykując muzykę, wezwał wszystkich porządnych ludzi na płytę lotniska. W korytarzu wpadłam na Monroe Stara i już go nie opuściłam. W każdym razie bardzo nie chciałam. Oto był mężczyzna, za którym poleci każda dziewczyna, gdy na nią kiwnie. Albo i bez tego. Co do mnie, nie otrzymałam żadnej zachęty, lecz on mnie lubił i posiedział ze mną aż do chwili startu.
Zażądajmy zwrotu pieniędzy, zaproponował.
Objął mnie całą spojrzeniem ciemnych oczu, a ja zastanawiałam się, jakby te oczy wyglądały, gdyby się zakochał. Były to oczy uprzejme, miłe, patrzące z pewną rezerwą i świadome swej przewagi, choć często widziałam w nich delikatną perswazję. Nie było winą tych oczu, że poznały tak wiele. Star świetnie umiał udawać, że jest swój chłop, choć muszę przyznać, że w gruncie rzeczy wcale nim nie był. Umiał jednak milczeć, skromnie wycofać się na drugi plan, słuchać innych. Z pozycji, jaką zajmował, zawsze miało się wrażenie, że jest gdzieś wyżej, choć wcale nie był wysoki. Obserwował niezliczone praktyki swego świata jak dumny młody pasterz, dla którego pora dnia nie ma znaczenia. Nie czuł potrzeby snu i nie chciał albo nie umiał odpoczywać. Siedzieliśmy pogrążeni w kłopotliwości.